Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Wahania, gdzie dzisiaj ja jestem wypoczęty, a Belart jest zmęczony.
Jestem trochę zmęczony, tak, ale dlatego, że miałem bardzo intensywne dwa dni, bo mieliśmy występy w Poznaniu, w Teatrze Wielkim. Piękny teatr, fantastyczna obsługa, super miejsce, polecam.
To jest jeden z piękniejszych miejsc w Polsce, byś powiedział, Teatr Wielki takie, w Poznaniu?
Na mojej trasie, tam gdzie ja występuję, to tak, to bardzo lubię to miejsce i dobra jest taka ilość też.
I czy tam też jest motyw, że jest bardzo ciężko dostać termin?
Tak, i właśnie dlatego my wyjątkowo zagraliśmy, bo nie graliśmy w tej trasie chyba raz może, czy gdzieś tam mieliśmy jakąś taką sytuację, ale dwa razy dziennie, ale dwa razy dziennie przez dwa dni. I ja jestem już stary i zmęczony, ale szczególnie, że dajesz z siebie wszystko, a ja tam drę trochę mordy i trochę się wyginam w tym programie.
Robiłeś więc jakieś na przykład callbacki na czwartym występie do pierwszego, nie pamiętając, że się
nie
mi dobrze
wymieniło? Nie, ja już to dzisiaj mówiłem, czy to było wczoraj, czy to nie. Jakby naprawdę super, a jeszcze też to nagrywaliśmy. Tak jakoś, bo graliśmy, w ogóle ciekawa stara sprawa, graliśmy, a i w nocy wracaliśmy, bo to chciałem powiedzieć, że w nocy wracaliśmy,
no jasne,
więc
że
jak
tak
wracaliśmy
żeby
w nocy,
nie było za łatwo.
No właśnie, bo żeby dzisiaj zdążyć nagrać, wiadomo. Masz serdeczne pozdrowienia od większości Poznania, większość Poznania machała i Koziołek jeden machał, znaczy półtora Koziołka machało.
Bardzo, bardzo dziękuję większości Poznania.
Bardzo
większości
dużo ludzi
Poznaniu
mówiło, że serdecznie się pozdrawia, że słuchają Wahania i tak dalej, więc to jest naprawdę niesamowite, bardzo to miłe. I dostaliśmy prezent!
Hej!
Wyszydełkowane podkładki, podkupki, a
super,
nie tam jakieś korki
super
tam. O.
I to jest bardzo fajne, takie prezenty ja bardzo lubię.
Ja też. No? O, więc tu, dawaj, korek. Kurczę, a to nie dostaliśmy tego od kogoś, że o, wyjdzie nam w korku?
Nie, na szczęście.
To byłoby takie, ojej. Dobra, więc tak, więc to odrzucam. No, więc Poznań super. Nagrywaliśmy, to chciałem też powiedzieć.
Tak,
że
czy już będzie?
Nie wiem, jakby to jest tak, że...
A jesteś zadowolony?
Tak. No.
Który był najlepszy?
Wiesz co... Było tak, że ja zawsze się spinam nagrywaniem. No. Zawsze się spinam. To jest dla mnie, wiesz...
Ja nawet nie wierzę w to, że ktoś się nie spina.
Ale ja mam jakąś wybitną spinę i dlatego nigdy nie poświęcam temu jakiejś takiej energii takiej pozascenicznej, czyli fajnie byłoby mieć scenografię, fajnie byłoby zrobić intro i takie rzeczy, ale ja mówię, mięso jest najważniejsze w tym, nie? Jakby to, co ja tam robię, mówię, jak mówię i tam daję 100% jakby i się zawsze spinasz mega, bo jak to nie wyjdzie, to przecież zostanie na wieki.
A czy nie myślałeś, żeby taktycznie na przykład właśnie się zdekoncentrować i właśnie zająć się scenografią, żeby nie myśleć o tym, co
ale
już doskonale
nie,
wiesz?
Ale potem na scenie jestem i mam wrażenie, że każde potknięcie, każdy taki mówi, to ten żart już jest skreślony na zawsze. I wiem potem, że mogę, wiesz, mamy jeszcze jeden występ i potem właśnie mieliśmy te cztery, to było super, więc mieliśmy bardzo fajną też ekipę. W ogóle wyszło to dlatego, że ciekawa sprawa. W niedzielę graliśmy, bo to była niedziela, poniedziałek, w niedzielę graliśmy o 14. Tak. Teatr, wiesz, nie ma okien.
No tak.
No a jak? No. Co, po co tam wietrzyć? No. Więc teatr nie ma okien. Ludzie wchodzą i mają dokładnie, wygląda to jak wieczór. Nawet czasami się palnie, że dobry wieczór, wiesz, ludzie, tak. Jezu, jeszcze rosołu nie jedliśmy, więc... Więc o 14.
Ale to i jak? 14 spoko?
Spoko.
Spoko.
Właśnie dochodzi, że i nawet jak pytałem ludzi po występie, bo tam parę osób przyszło do zdjęcia i do podpisu i do powiedzenia, jak bardzo cię pozdrawiają, to zapytałem w ogóle, co myślicie o tej 14? Jak oni? Mówią, że super, że spoko, że wiesz, ludziom z dziećmi dużo łatwiej zostawić dzieci, nie? Dziadki jeszcze nie śpią.
No bo jest ta teoria, że stand-up powinien być wieczorami, że to powinien być piwnica i dym i rozumiem jakby ten rodzaj stand-upu, ale też nie ma złej godziny,
nie,
żeby się pośmiać.
Nie, właśnie nie. Jeżeli Janek cały czas ci się mówi, zróbmy kiedyś śniadanie z Abelardem. O 10 gramy i ludzie, wiesz, na drugie śniadanie wracają do domu. Więc właśnie się okazuje, że spoko, to fajne, fajne, fajne.
Jeżeli rzeczywiście nie ma okien, nie? W sensie, bo jeżeli jest okno i słońce,
jasne,
i tak dalej, to
trochę
przeszkadza.
Ale to wiesz, to czasami nawet jak latem grasz i masz okno, nie? I masz 20, ciągle świeci słońce i masz tak dziwny klimat.
No zresztą my chyba teraz jak robiliśmy tą w Sopocie ten plener duży, który go nazwę operę.
No, tak.
To zaczynaliśmy chyba o 21:30.
No właśnie, żeby było ciemno.
Żeby
nie?
było ciemno.
Tak, żeby był fajny klimat. No właśnie, więc tutaj ten klimat był od początku i mieliśmy tak to wymyślone, że o 14 my występujemy i o 20.
Okej.
Okay. Kiedyś wzięliśmy to z tego, że kiedyś występowaliśmy tak w Opolu, bo tak mógł teatr. Wiedzieli, że mają jakiś spektakl w trakcie. Jeżeli my chcemy wystąpić, to musimy wystąpić przed i po. I spoko. I właśnie się okazało, że to działa i fajnie. A w międzyczasie, między naszymi występami wystąpiła grupa ad hoc, ta improwizacyjna grupa, która robi, zresztą występowałeś z nimi.
Tak, tak, tak.
I których ciągle bardzo polecam. I też zrobili fajny show i fajnie, bo mieliśmy taki, wiesz, reset trochę od swojej pracy, nie? I
weszliśmy. A czy też to był wynik tego, że po prostu wynajmłeś teatr na 48 godzin, musiałeś jak najwięcej wydarzeń zrobić, żeby
nie,
się zwróciło?
To nie jest tak, że ad hoc to jest, wiesz, super mega tam maszyna do robienia pieniędzy, no nie? Bardziej było tak, że ad hoc też mają trasy, jeżdżą i była to właśnie ta okazja, że jest wynajęty ten teatr, tak, nie? I faktycznie, kurczę, no może byśmy to zrobili, a wtedy my robimy sobie tę przerwę i mamy taki moment, że nie mamy dwóch dni po ileś godzin non-stop bycia, wiesz, w pracy i to było rozsądne i fajne podejście, bo my sobie wtedy strillowaliśmy. Była jedna fajna rzecz, wymyśliliśmy sobie. Ja mówię, kurczę, jakby coś, ja mogę też tutaj się nagle, wiesz, może nie wiem, zagrać w jakiejś grze i tak dalej. No i Janek, mój menadżer i członek ad hoc, mówi, a może byśmy zrobili taką super małą rzecz, nie? I zrobiliśmy coś takiego, że mają jakąś grę, zapraszają dwójkę widzów na scenę, taką parę, ona sobie siedli i mówią, poprosimy mikrofony. No i ja, wiesz, wszedłem z mikrofonem, dałem mikrofon, wyszedłem, ani wiesz, nic, zero, po prostu daję sobie, jak i ludzie, jaki czad w ogóle. Takie mikro, małe coś, co nic nie znaczy. I nagle ktoś, i potem na drugi dzień na przykład parę osób było w poniedziałek na występie, i mówi, byłam wczoraj na adhokach i padł przez tym mikrofonem, jaki fajny. Mówi, ale czad, bardzo to, wiesz, taka super mała rzecz, trochę jak widziałeś w Deadpoolu, jak Brad Pitt wystąpił. Jest Deadpool, to jest niewidzialny koleś.
A i nagle po prostu...
I nagle on dopada na druty takie wysokiego napięcia, jest, wiesz, tak jakby... Bo, i on na sekundę się pojawia i znika i widzisz, że to jest Brad Pitt. Mówisz, jaki sztos! Jakby, że ja jestem Bradem Pittem i to też nie był Deadpool, tak. Ale chodzi mi o sam fakt takiego małego mrugnięcia do widzów. Że jak ktoś ziewnął, to nawet nie widział, nie? A jak ktoś oglądał, to nagle miał taką mały smaczek.
No, widziałeś ten nowy film Adama Sandlera?
Nie.
Ten Happy Gilmore 2?
Nie, fajne?
Jest w całości oparte na easter eggach, w sensie na takich właśnie cameo, tylko że to jest tak, że trochę już do przesady. Bo to jest jakby każda scena, każdy tam, to jest chyba 50 takich osób, gdzie ten tu jest, i później masz takie, ale wiesz czego, tu nie ma? Fabuły.
I nagle chciałbyś zobaczyć, ten też tu jest, a nie ma jednak.
Tak, no.
Szkoda. No to jest na Netflixie gdzieś, czy
na Netflixie, no? Bo oglądałeś jedynkę.
Nie.
Nie wiesz, w ogóle
nie wiem, o czym mówimy.
Happy Gilmore to jest taki kultowy film Adama Sandlera, ale rozumiem, że to też znowu kultowy dla mnie.
Tak, ja nie byłem wtedy w autobusie Adama Sandlera. Jak pokochałem go za jego specjale, jak się okazuje, że wow, nie? Niczego się nie spodziewałem po tych różnych filmach. Tak. Miał kilka takich ostatnich, ale tych takich, wiesz, takich luźnych Adama Sandlera.
Te filmy też, w sensie przede wszystkim tamte, właśnie Happy Gilmore, czyli o chłopie, który w golfa gra, ale techniką hokejową, no to było ewidentnie zrobione dla dzieci. W sensie, że ja miałem 10 lat i to był super film, nie? No i teraz zrobił dwójkę, jakby 20 lat później.
Dla kogo?
No właśnie tak pół na pół. Trochę dla dzieci, trochę chyba dla dorosłych, żeby poszli ze swoimi dziećmi. Coś takiego, ale no niestety jakoś, nie wiem. W sensie,
fajnie, bo jakby Felix leżał i on robi tylko gu-gu-gaga na razie, ale miał takie gu-gu-gaga, tu nie ma fabuły, tato. Nawet ja to widzę, błagam cię. Tato, ja nie patrzę w telewizor, nie? Ja patrzę w niebo i czuję, że tam nie ma żadnej fabuły. No, więc co, masz pozdrowienia od Poznania, dostaliśmy to. Czy coś jeszcze chciałem a propos Poznania powiedzieć?
A poczekaj, a odpowiedziałeś na moje pytanie, które z tych czterech grań było najlepsze, czyli niedziela 14?
Domyślam
się, że poniedziałek 14
poniedziałek
był
najgorszy. Poniedziałek był fajny.
Robiłeś poniedziałek 14, nie robiłeś,
nie? Robiłem o 17 i o 20. Nie, to było bardzo... Już o 17 było trochę spóźnień, no bo jednak ludzie wracają, wiesz, jadą z pracy i tak dalej. Wiesz co, chyba w mojej głowie luźniejsza była był poniedziałek, był luźniejszy.
Luźniejszy, ale bo już miałeś niedzielę.
Bo miałem właśnie, już mówię sobie, dobrze, jakby już mamy z czego sobie to ewentualnie składać, więc w porzo. I teraz po prostu nie, to, co się może złego wydarzyć, nie? I to, wiesz, zawsze to powoduje. Ja nawet mówię to w programie o jakimś luzie, nie? Gdzieś pod koniec mam taką małą rzecz, że... I tak bardzo chciałbym umieć wprowadzić to, co mówię. Wiesz, myślę sobie o tym, co mówię czasem i to mi też pomaga. W ogóle nie wiem, czy masz coś takiego też w stand-upie, że ci pomaga przepracować czasem jakieś rzeczy.
W sensie,
to, co mówisz nagle... Bo jak piszesz beat jakiś stand-upowy, nie? No to czasem, no jeżeli on jest, wiesz, nie wiem, o siku, no to wiadomo, że to jest raczej, nie przepracowujesz tematu. No chyba, że to jest o jakimś mrocznym siku w twoim życiu, ale czasami jak bierzesz na warsztat coś, no tu też masz materiały takie rzeczy, nie? Właśnie jak takie rasizm czy rzeczy takie, że nagle zaczynasz sobie, musisz to jakoś przepracować, przemyśleć, przegadać.
Ale masz na myśli, że w sensie masz na myśli przepracować z ludźmi, siebie. Czy nie, że sam w pokoju sobie sam, gadasz to na głos?
Ale nie, że pogadasz, tylko że musisz w ogóle, żeby dojść do tego jakiegoś wniosku, czy dojść do tego sedna tego, tej idei, którą tam poruszasz, no musisz ją wziąć na warsztat, w sensie mentalnie, że, że kurczę, czym jest dla ciebie rasizm na przykład.
Nie? Zastanąć
czym
z tą myślą, obudzić się z tą myślą.
Przeżywać, mówić, kurczę, to się nie zgadza, czy to są tylko same żarty i złośliwostki, ale właściwie tam się coś powinno chyba kryć, może nie musi, ale jakby się kryło, to super. Wiesz, ja czasami mam takie rzeczy, że mi się to otwierają jakby takie szufladki w mojej głowie, nie? Że właściwie to jest taka autoterapia, że ja wychodzę, się wyżyguję, jeżeli ktoś potem dostaje to na, wiesz, na twarz już przemielone przeze mnie, to dostaje jeszcze z żartami i wydaje się, że o, to jeszcze milej ci to podałem, bo ja miałem przed chwilą z tego wiesz, mrok w głowie, nie?
Albo to uczucie, kiedy właśnie tworzysz ten bit i masz takie, wiem, że coś tu jest, jeszcze nie wiem, co to jest.
I grzebiesz w jakimś bagnie i tak dalej. No i ja właśnie miałem tylko taką myśl, to tak tylko skończę, że czy kończę sobie w tym programie właśnie jakąś taką myślą o jakimś takim ludzie, ona mi się faktycznie zrodziła w miejscu, o którym opowiadam i tak dalej, ale żeby to już, to nie jest tylko opowieść i koniec, tylko tam dużo się dzieje, mówisz o tym i próbujesz właściwie sam to wprowadzić gdzieś czasem w życie, co też nie jest łatwe, no bo to jest, wiesz, teoria, a praktyka to...
Tak. Nie, no a propos luzu i nagrywania, to ja ci zadałem to pytanie, w sensie, czy się dekoncentrujesz czymś właśnie, na przykład scenografią, czy coś w tym stylu, bo mi to zawsze pomagało. W sensie, że jeżeli jest motyw, że na przykład jak nagrywaliśmy z Leją, i wiesz, no jest tyle rzeczy do zapamiętania, ale już mój mózg to umie i już jakby nie mogę się na tym koncentrować, no to i wiem, że to zabrzmi bardzo podejrzanie, ale poszedłem do tancerek. I żeby tancer, wiesz, żeby tancerki...
Nie, no spokojnie, podejrzanie.
Tak, no ale wiesz...
Gdybyś tego nie powiedział, to bym miał, że spoko, teraz dopiero zabrzmiało to podejrzanie, jak widziałeś, to brzmi teraz podejrzanie.
Przedłem do niepełnoletnich tancerek i... co? Poczekaj. Nie, no chodziło mi o to, że wiesz, że wolę swoje siły koncentrować na co innego, bo ja już sobie dam radę.
To, ja ci powiem, jak się kiedyś bardzo zdekoncentrowałem, ale tak w taki sposób bardzo, niechwalebny w ogóle, ale pamiętam, jak jechałem na swój pierwszy występ stand-upowy, taki solowy, że już byłem, wiesz, 12 lat wtedy w kabarecie i wow, jestem super i w ogóle. I przygotowałem sobie i miałem nagranie do HBO na Stojaka, gdzie pierwszy raz robiłem sam, jakby sam na scenie mówiłem do ludzi i nagrywane to było, wiesz, kamerami, ale żeby nie być zupełnie na zero, to pojechałem, nie mówiłem ci tej historii?
Musisz,
do klubu Powiększenie w Warszawie i tam miałem takie solowe, wiesz, pierwszy występ w klubie, gdzie ja stoję w t-shircie, w dżinsach i gadam do ludzi, nie w wyprasowanym, wiesz, stroju i w ogóle. I no to jest zupełnie inna jazda. To w ogóle nie masz stroju, nie masz, wiesz, tego pancerza postaci, nie mówisz tekstu wykutego na pamięć, bo właśnie on jest świeży. Właściwie testy, tak jakby poszedł robić testy, tylko na drugi dzień nie nagrywam w ogóle do tego. To jest porąbane. I pamiętam, że niestety wracałem z jakiejś bardzo grubej imprezy. Jechałem tam z jakiegoś innego miejsca, jechałem tam i byłem absolutnie zniszczony. Dobudzali mnie, żebym się ogarnął. Ja byłem jeszcze zupełnie...
No, taki rock'n'roll u ciebie był kiedyś.
Wiesz, no, co, kurczę, co ci mam powiedzieć? No i nie tam, że taki rock'n'roll zawsze, ale... I się stary, no i było tak, że ja całą drogę, jadąc na swój pierwszy solowy występ, jadę, że ja nie wiem, ja jestem skacowany, ja jestem zmęczony.
Mi się podoba ta historia. No.
Stary, i zero stresu. Ja jadę do pociągiem i mówię, Jezu, woda, albo... To są moje problemy, wiesz, głowa.
Bo może to pójść w dwie strony. Możesz pójść tak, że ci to zbombiłeś strasznie, nie, albo że ci poszło super.
Poszło na tyle dobrze, że ja na drugi dzień poszedłem do tej telewizji, tam to nagrywałem, więc spoko. Pamiętam, że była sytuacja, gdzie się zawiesiłem nagle. Znaczy inaczej, stary, im byłem bliżej Warszawy, bo jechałem wtedy pociągiem przez 10 godzin, te pociągi wtedy jeździły. To było lata temu.
Tak, no.
Więc była sytuacja, w której ja, no wiesz, ten kas przechodził, a ja byłem coraz bliżej Warszawy i coraz bardziej sobie zdawałem sprawę, że zaraz będę pierwszy raz wychodził sam na sam z widownią. I to było coraz bardziej niepokojące i mroczne przeżycie, więc no, wiesz, ten czas był nie moim sprzymierzeńcem, ale to, jak byłem zmęczony, zniszczony, wiesz, rano, no to, to powodowało, że ja w ogóle byłem, że to nie jest ważne. Pociąg, muszę zdążyć na pociąg, znaleźć miejsce, to są moje problemy.
Że bieżące problemy stały się ważniejsze.
Trochę jak ty, że mówisz, tu musisz pogadać.
Tak.
100 razy lepsze iść w twoją stronę, czyli mieć, szukasz scenografii, wiesz, witasz się z, wiesz, z obsługą, to jest super, nie?
Tak,
a nie, wiesz, absolutnie w ogóle nie chwalebne, ale z drugiej strony, no faktycznie jest cokolwiek, co cię rozprasza przed tak stresującym miejscem, bo faktycznie potem, jak już stałem w tym klubie, to myślałem, że oszaleję. Poza tym ten stres i ta adrenalina też bardzo pomagała uporać się ze skutkami, wiesz, poprzedniej nocy, więc faktycznie jedno działało na drugie. To mnie uspokajało, a to dawało, że dobra, teraz wracasz do skupienia i, no, i potem już było... I pamiętam, że wtedy na tym występie się tak zawiesiłem i a Kasper znał mój tekst, bo i też był na tym występie, bo pierwszy raz widział, jak ja robię to solowo. I pamiętam, jest takie cisze, że ja tak patrzę w ziemię, taki zamyślony, nie wiem, jestem zawieszony, nikt nie zna tego tekstu, ja nie wiem, co ja mam dalej. I nagle słyszę Kaspra, powiedz coś o domofonach. I ja, o właśnie, mega, no. Nie zapomnę. Ale właśnie, no. A propos Kaspra, chcemy poruszyć temat?
No dawaj, ja obejrzałem wczoraj ten dokument.
Może dwa słowa chociaż powiedzmy, że jest sobie na YouTubie dokument, pojawił się 2 dni temu, czy 3, chociaż pewnie dla was dawno temu, chociaż nie wiem, ile jeszcze mamy jakieś odcinki w międzyczasie teraz?
Ciężko powiedzieć, to w ogóle...
My nie wiemy, gdzie jest. Nie wiemy, jaki teraz jest rok i w którym momencie nagrywamy. Nie
wiemy Piotrek, nawet. Jeżeli dalej to oglądasz, to...
Tak. Ja strzelałem, że on ma syna. Być może to jeszcze jest jeszcze przed, a może syn już się dawno wyprowadził, bo to jest... Może już jest dorosłym człowiekiem i...
Sprawnie z tego wybrnąłeś, bo byłem przekonany, że pójdzie bardzo mrocznie, że będzie takie...
Nie.
O, co byś miał na
myśli? Masz dużo mrocznych dzisiaj sytuacji.
Ja też nie, po prostu...
I tancerki, martwy syn. Powiedziałem to już, trudno, powiedziałem to.
Im bardziej chodzi o to, że ja się często zagalopowuję w takie strony, że masz takie nagle... O nie, to miałem na myśli, ale już teraz tam jestem, to jakby jak się z tego wycofać, wyprowadzi się.
To ja miałem taką wczoraj, miałem wczoraj taką na scenie. To powodowało też, czy to sugerowało, że chyba się bardzo luźno czuję dobrze, bo szedłem w coraz bardziej mroczne żarty, wymyśliłem tam jakieś... I to na scenie, na bieżąco, wiesz. To dawno by się to tak nie przydarzyło, że czujesz się po prostu tak, że nagle wchodzisz i robisz... I wszyscy wiemy, w co wszedłem, prawda? I wszyscy... jakby trudno, no idziesz dalej, żeby to, wiesz,
tak,
albo przesadzisz, albo się uśmiechniesz i idziemy dalej. Ufamy sobie, to jest...
Tak,
w ogóle
tak,
to kocham, nie? Że ufamy sobie nawzajem. No
więc
właśnie, tak.
Kasper Ruciński.
Ja dużo gadałem teraz. Może
Kasper Ruciński, ja dam kontekst i ty będziesz mógł mnie poprawiać, no bo ja chyba jestem bardziej tym widzem, który mało wie, a ty będziesz bardziej gościem,
bardzo
który jest
ciekawy.
Od środka.
Jestem bardzo ciekawy tego, co ty wiesz, jak ci się to spodobało.
No.
Opowiedz tylko kontekst, potem powiedz twoje odczucia i pytaj.
To... więc kontekst jest taki, że ja do wczoraj, do godziny 18 o niczym nie wiedziałem. Zobaczyłem, że jest na YouTubie dokument o Przemysławie Granieckim?
Nie,
Tomek Graniecki?
Nie, właśnie teraz będziemy
Bartek
strzelać.
Graniecki.
Rafał Graniecki.
Rafał Graniecki. Czyli też bardzo proste imię. Jak gdzieś myślałem, że będzie jakaś tam gra słowna, że gra, ale nie gra, ale później nawet w tym dokumencie Kacper tłumaczy, że chodziło o imię i nazwisko, jak najbardziej proste.
A co się wydarzyło? Skąd się nagle wziął Rafał Graniecki?
Kontekst jest taki, że Kacper miał...
Nie, to że na początku kiedyś tam, to ja tylko tak, tylko jednym tym zdaniem, z tej perspektywy, jak to... No dobra, to była moja perspektywa, to nie znaczy, że jest słuszna. Chodzi mi bardziej o to, że na scenie w Masz Minutę,
tak?
Popularnym formacie, przecież wiadomo, pojawił się taki starszy dziad z wąsem, z długimi włosami, który mówił, bo ty zaznasz, czy nie?
I w sensie o tym się dowiedziałem dopiero, jak
z
zobaczyłem dokument.
A, no to jakby tak trochę chronologicznie to jest tak, że pojawił się w Masz Minutę jakiś dziad i zaczął gadać bardzo śmieszne rzeczy. I ludzie powiedzieli, o wow, jakby, ale śmieszny typ, no nie, kto to jest? Rafał Graniecki, wow. Przez minutę potem pogadaliśmy jako jury, bo ja byłem akurat wtedy, miałem przyjemność i szczęście być w tym jury.
Tak.
Wtedy, nie? No i właściwie on się pojawił. No i teraz tak, część się zaczęła domyślać wcześniej, a część nie. I ci, którzy się nie domyślili albo nie znali tej sytuacji, że była taka sprawa, no to właśnie obejrzeli sobie albo mogli obejrzeć, czy mogą obejrzeć dokument na YouTubie. Tak?
Gdzie? Kacper tłumaczy... Że jego,
Kacper Ruciński
tłumaczy, że gdzieś jakieś miał marzenie sceniczne, żeby wystąpić w postaci i trochę jakby zacząć karierę od nowa i po prostu trochę utrzeć nosa jury, które zawsze...
Z tego dokumentu wychodzi, że to... Znaczy wychodzi, to jest od razu powiedziane, że on jest Rafałem Granieckim. On stworzył Rafała Granieckiego i to jest cała opowieść o tym, te 20 parę minut, jak on przygotowuje się do tego, skąd się wziął ten pomysł i tak dalej.
I że właśnie z ciekawych rzeczy, no to rzeczywiście ten odlew twarzy, który zajmuje 6 godzin. I jak ty wiesz, w sensie, bo to jest ten klasyczny motyw, że zaczyna się dokument, gdzie ty wiesz, że to jest maska, nie? Mhm. I później sobie myślisz, jak oni mogli się nie domyśleć? Ale później sobie myślisz, nie no, jest dużo brzydkich ludzi. W sensie, że ja sam myślę, że gdybym był w jury i to, co ty też chyba tam zwróciłeś uwagę, że siedząc z boku nie do końca widzisz, też masz zero podejrzeń, więc wiesz, co jest bardziej prawdopodobne?
Tam też jest trochę wykrętów, nie? W tym formacie. To jest tak, że to nie jest tak, że przychodzą sami profesjonalni komicy i koniec, tylko tam wyjdzie ktoś, kto dziwnie gada, dziwnie mówi, dziwnie się ubiera.
Co więcej, to jest ten motyw, że jak, wiesz, jak podejrzewasz, że ktoś jest w ciąży, to i tak tego nie mówisz. Kumasz, lepiej się pomylić i dać się oszukać, niż powiedzieć, czy pani jest w ciąży, nie jestem gruba. Nie? Więc też nie masz takiej pewności, wiesz, że ty powiesz, a ty masz teraz na sobie maskę?
Tak,
nie?
I to ktoś
i koło, nie, stary, jestem po prostu mega brzydki. Jestem po prostu, wyglądam jak spalona glina,
nie,
okay?
Bo lepiej, żeby nie wiedział o tym i mówi, nie, po czym wnosisz? I ty robisz, no...
Masz oko na policzku. Dlaczego? Więc to się dzieje i rzeczywiście jest w tym dokumencie pokazane droga Kacpra, żeby stworzyć tą postać, jak wybiera ten głos, co też bardzo ciekawe, bo ostatnio ja też musiałem do czegoś podłożyć głos i jest to bardzo ciężkie zadanie.
Znowu nie możesz powiedzieć?
Jeszcze nie mogę, no.
Jest ale... coś, o czym będziemy mogli pogadać w tym podcaście? Ty zawsze mówisz, nie mogę teraz powiedzieć, z kim walczę, nie mogę powiedzieć, że podkładam głos. I się okazuje, że to jest jedna akcja.
Tak, będziesz kiedyś robił... Podkładam głos pod swojego wroga. Zostaw mnie, Piotrek, zostaw mnie. Ale niedługo będzie dużo różnych informacji naraz będzie.
No dobrze. Tak, fajna ta rzecz?
Bardzo. No bardzo ci się spodoba.
To
no.
Potem mi powiesz.
Tak, no, później ci powiem. Będziesz na maksa zajarany.
Dobrze.
Więc mając to doświadczenie, widzę, jak ciężko jest wybrać głos, który będziesz musiał operować naturalnie.
Szczególnie, że Kacper ma naprawdę bardzo charakterystyczny głos i tak jak się czasami śmiejemy z niego, że on jest opisywany w różnych czy artykułach, czy gdzieś podpisywany, że Konrad Rudziński, wiesz, Rafał Rudziński, no zmieniają mu zawsze to, z twarzy, jak wejdzie, to nie ma opcji. To staniemy obok, ja stanę z nim i ktoś do mnie, o panie Bonardzie, dzień dobry. Opowiadał przecież historię o tym, jak był w trasie z Lotkiem i z Paczesiem i ludzie po bęgu przychodzili do chłopaków i mówili, albo jak gdzieś razem przejeżdżali i co wy tu robicie? No jesteśmy dzisiaj w trasie. Tutaj u nas w mieście tak. A z Ruciński? No Ruciński też. No, tu stoi. I on, o! Jakby, wiesz, takie, no tego rodzaju no, opowieści.
Tak,
ale no. Głos, jak się odzywa, no to zawsze ludzie...
No tak, wiesz, bo, to jest, bo co to jest za głos? To jest taki trochę nosowy, leniwy, taki...
Taki, powiem ci, taki zdezelowany, taki badziew głos. Taki
no badziew.
Tak fajnie zacząłeś w ogóle, to jest taki nosowy, leniwy, taki cały Kacper, nosowy, leniwy.
Ale...
Charakterystyczny. Ja nie umiem tego opisać, dlatego mi to bardzo rozbawiło, że tak od razu złapałeś te, wiesz, cechy.
Więc on później wchodzi w tą postać... Robi jedno wystąpienie u siebie.
I to stary, to jest tak śmiech. Ha, no. Właśnie, bo to jest bardzo fajne też. Tam jest, dowiecie się, to, co, no.
Że zrobił to kilka razy albo raz, nie wiem.
Raz przed, masz minutę i gdzie zagrał?
Sobie support.
Tak, sobie, no open mic'a, że tak, w Żyrardowie wystąpił najpierw Rafał Graniecem, przed Tomek Skrzypek, który jeździł z Kacperem i też był współtwórcą tej całej historii. No też szacun naprawdę. I on zapowiedział open mic'a, wszedł jakiś stary dziad, tak. Zaczął coś gadać, potem wszedł Tomek, grał swój set. W tym czasie Kacper się tam przebierał i no super w ogóle. Wyobraź sobie, stary, że na swoją widownię, bo to jest niesamowite, że na swoją widownię ty przebrany i ludzie, no nie wiem, możliwe, że ktoś się zorientował, ale nikt nie krzyknął, nikt nic nie powiedział, więc właściwie schodzisz z takim poczuciem, że ej, nie?
Się udało.
No kurde, mega.
No i co? I później, ale cały plan, to też, może ty teraz już będziesz mógł wiedzieć więcej. Cały plan chodziło o to, żeby stworzyć tą postać, czy oszukać konkretnie ciebie, czy...
Nie, ja byłem chyba tam przez przypadek.
Przez przypadek.
Ja też sobie teraz słuchałem rozmowy, bo byłem też ciekawy, jak to Kacper sobie opowiada. Tak, no, widziałem u Lotka teraz, wyszedł odcinek podcastu i on tam, no rozmawiają o tym. I tam właśnie Kacper powiedział, że ja byłem utrudnieniem, nie? Że ej kurczę, no ale dobra, to spróbujmy to zrobić, ale no, jeszcze nie jestem w trakcie tego słuchania, więc też nie wszystko wiem, ale no, nie, to nie było tak, że to dla mnie, w sensie, żeby ten specjalnie, ale też nie, że o kurczę, zabudar, to nie, właśnie, że o, no to może być przygoda. Mm-hmm.
I co, i ty rozpoznałeś to po co, po takim, po takim
bardzo
czuciu?
Po czuciu, no bo wiesz, wchodzi gość, widzisz, że jest, no ciekawą postacią, ale naprawdę widziałem tam różne postaci i jak coś, wiesz, czasem widzisz, takie postacie się pojawiają, wiesz, jest to ten taki klimat idola momentami, nie, że jest ktoś, kto jest ładnie zaśpiewa i jest ktoś, kto robi ci zasięgi, wyświetlenia i rolka się świetnie kręci, nie? No i wchodzisz i mówisz, aha, no to tak, to sobie, wiesz, po zdjęciach wybrali typa, że no ale stary, jego pierwszy żart, który mówi ze sceny, że mam minutę, więc już tak na zakończenie, no przecież to jest tak śmieszny strzał,
tak
skonstruowany, więc i wtedy, wiesz jak to jest. Właśnie ja zawsze komikom mówię, jak mam okazję gdzieś tam z kimś gadać, mniej, nie wiem, doświadczonym, albo jak ktoś ze mną gdzieś był, to zawsze mówię, wejdź od razu z czymś takim, co złapie, nie?
Tak.
Bo to jest coś, co da ludziom jakby takie, o, jakby wiesz, na chwilę ich zatrzyma, że tu będzie gadał, tu zobaczy, dobra, jakiś tam Zbyszek, tam Zdzisiek, wiesz, i nagle on mówi takie zdanie, taki żart, że robisz, o, warto się skupić, nie? Bo to jakby
to jest
od
ciekawe,
razu.
Bo to też są dwie szkoły, nie? Pamiętam, jak właśnie z Leją jeździłem, to on, znaczy nie mówię, że naciskał, tylko były po prostu rozmowy o tym, jak rozpoczynać ten występ i Leja często, z tego co rozumiem, wtedy, a może do teraz, zaczyna swoje występy trochę improwizując. Nie? Że jest wielu komików, którzy
ale
to robi.
Tylko to też jest różnica. To znaczy, to jest różnica, jak jesteś młodym komikiem, który nie ma żadnego kredytu u ludzi. Nie?
Tak.
Wydaje mi się, że to jest kłopot. Jak ja bym teraz wyszedł, ja wolę wiedzieć, ja lubię wiedzieć, co ja powiem. Ja jestem jakby, chcę z tym pierwszym zdaniem sobie wszystko już ułożyć. Nie? Mam też taki spokój w głowie i tak dalej. Dlatego to lubię. Ale czasem na przykład wpada ci żart w ostatnim momencie, albo miałem wczoraj właśnie w Poznaniu przez układ sali wpadł mi żart i potem tym zaczynałem te cztery występy. No i to bardzo śmiesznie wchodziło i on był po prostu wymyślony z biegu. Więc, ale jak masz zero kredytu, no to jakoś musisz powiedzieć tym ludziom,
że jestem śmieszny,
tak,
od razu.
Że jestem spoko, w sensie, że zaufajcie mi, bo to jest, jestem na swoim miejscu, nie?
Zgadzam się w pełni z tym, co powiedziałeś, ale jeszcze to podbiję, że nawet uznany komik, który dla mnie zaczyna improwizację, mam takie, to dziwne, nie rób
to
tego.
To znaczy, ja znam parę przykładów, że ktoś wchodzi, coś mówi, co mu się wydaje, zobaczymy, co będzie.
No.
I to jest często, dobra.
I żeby nie było, ja rozumiem, że nawet 50%, nawet 80% razy to jest super i o mój Boże, ale świeże. Ale mam takie, na pewno są raz na pięć, gdzie masz takie, zaczęło, co się dzieje. Tak. I zresztą ja chyba pamiętam, nie chcę teraz oczerniać ani ten, ale duży komik w Polsce i to taki, wiesz, Pacześ albo Lotek albo coś w tym stylu.
I koniec. Pacześ albo Lotek. I
ja pamiętam, że był taki special, który ma, nie wiem, tam z 10 milionów wyświetleń, jeden z tych, nie? I kurde, jeden wychodzi... No i przez 15 minut, kurwa, nic nie mówi. W sensie, że ma jakąś taką improwizację, że a ty skąd jesteś, a ty co robisz, i to do nikąd nie prowadzi. Ja to oglądałem na YouTubie i miałem takie, to jest jakiś żart, w sensie, czy to jest jakiś psikus mi robiony?
Myślę sobie też, że to jest, to są dwie rzeczy, bo to, że tak możesz sobie zacząć tam, tu i teraz, wyjść i wiesz, i zagadywać. Niektórzy lubią po prostu wyjść z crowdworku od razu i tak dalej, nie?
No, byłem przekonany, że to chodzi o to, że po prostu jeszcze ludzie wchodzą i on musi czas zmarnować.
No więc wydaje mi się, że tu można na żywo to zrobić, jest pewnie lepiej niż jak pokazuje to już szkiełko. Nie? Tak. Że ja siedzę w swoim pokoju i czym zaczynamy? A, będziemy dopytywać jakichś ludzi, których nie znam, co robią i to trwa. I ciągle chcesz się dowiedzieć, co on tam robi. To sobie idźcie potem na kawę. Ja chcę wiedzieć, co ty... Wiesz, ja wolę od razu na z żartem. Ja to też lubię. Ja lubię to, bo to nie jest tak, że ja uważam, że tak jest najlepiej i koniec. Tylko po prostu ja to tak lubię oglądać, jak wchodzi Luis, jak wchodzi, wiesz,
tak,
coś.
I po prostu
i jest
pół.
I masz, o, dobra, no to już
w pierwszym zdaniu,
weszło,
no.
Tak, nie? Na ostro. A młody komik naprawdę uważam, że powinien... Więc jak wchodzi nieznany mi dziad i robi taki żart, to robisz... Super, nie? Zaczynasz się mega śmiać, mówisz, dobra, to nie będzie jakiś wykręt, który... A czy to jest coś dziwnego, inny rodzaj komedii i tak dalej, ale jestem już w jego autobusie, nie? No ale wiesz, jak słyszysz, no to brzmi mega, nie? Co zdanie to jest w ogóle sztos i jakby inny rodzaj komedii w ogóle niż Kacper, więc to nie jest w mojej głowie, o, Kacper się przebrał, tylko...
Tylko coś jest na
tam
rzeczy.
Tam jest, kurczę, i patrzysz, nie wiem, na wszystko jakby gdzieś... Coś czujesz takiego podświadomie, nie?
Ale to ci powiem, ty też masz niesamowitą czutkę na to, nie? Bo to mówimy o jednym, dwóch, trzech, czterech żartach, zdaniach i że
ale
ty już jesteś po tym stanie...
Nie, to poczekaj, to nie były tylko żarty. To znaczy, stary, my się z Kacperem znamy od lat, nie wiem, od 2000, tak intensywnie od 2000, 2008, może od
2023, coś takiego.
Jak intensywnie to tak właściwie od teraz, od sierpnia się witamy razem. Nie, no ale naprawdę, znamy się już od tych nastu lat, nie? I naprawdę byliśmy, wiesz, jeździliśmy razem i zaczynaliśmy te całe przygody tam właśnie i spędziliśmy, no nie wiem, setki, tysiące, nie wiem jak to no się tak, przejdzie, no, ale no, godzin. No. Minut, setki sekund na rozmowach.
Widzisz też jego gestykulację.
Byliśmy prywatnie też, nie? Nasze żony się uwielbiają, nasze dzieciaki się uwielbiają, więc my jesteśmy takim, wiesz, jakby spędziliśmy dużo czasu razem, nie? W bardzo różnych sytuacjach.
To chcę jeszcze jedno pytanie zadać, bo tam jest, znowu, spoileruję, ale w zasadzie
no,
wiadomo,
tak.
Dokument zaczyna się od spoilerów, więc chyba możemy...
ktoś, czemu mówicie, że to Kacper? Tak. Przecież...
Ale tam jest motyw, że on chce ciebie oszukać, tak jest przedstawione w dokumencie, i ty w połowie, jeszcze zanim tam jest werdykt jury, w połowie trwania imprezy jest ten, i ty mu piszesz: kocham cię, Kacper.
No, kocham cię, stary. Tak,
kocham
tak,
cię,
tak.
Stary. I teraz moje pytanie, czy ty piszesz to w 100% wiedząc, że to on, czy tak raczej jeszcze tak masz takie, że w razie co mogę się wycofać, a po prostu chciałem ci zapytać.
W razie czego? Jak, nie. Znaczy w sensie, no stary, no jakby jak mi kliknęło, nie?
No.
To potem wszystko zaczyna się zgadzać, nie? To znaczy... Jego taki ton, wszystko, nie? Jakby
tak.
Nagle to jest tak, coś dziwnego, docierasz, o kurde, o ja, i jesteś zakochany w tym, bo ten pomysł, ale, bo to co też tam mówię, jakby, też nie chcę tego co chwilę o tym gadać, ale z drugiej strony to było super ważne w tamtym momencie, że tu siedzi Żyli, a oni jeszcze wcześniej ustalili, że wychodzą coś tam, a Benat, poczekaj chwilę, musimy coś tam.
Mhm.
To okazało się a propos innej akcji zupełnie, ale oni odeszli gdzieś i ja siedzę tutaj, jestem na widelcu, jestem w centrum tego jury, jestem tym gościem.
Tak.
I ten się przebrał, nie? I tam ten, a ci gadają z nim na poważnie. Ja robię, to ja tu jestem oszukiwany, nie?
Tak,
to ja
tak,
jestem
tak,
zrobiony w konia. I pierwszy odruch myślisz... Panie Kacprze, jak pan, wiesz, jakby chcesz to zdradzić, no bo nie chcesz wyjść na frajera, który się, wiesz...
No tak, ale z drugiej strony...
A z drugiej strony tak, no to jest, kurde, jakby po pierwsze, jeżeli to tak nie jest, jeżeli jest jakiś cień, że oni nie wiedzą...
Tak.
No bo słyszysz, że się śmieją, jakby jest super reakcja przez... To jak ja to palnę, to jest po temacie, w sensie to mu to zabijam, wiesz, a to jest taki koncept, taki pomysł, wiesz, taka idea w ogóle tego wszystkiego. Ja mnie to mówię, to jest po prostu... Ja jestem autentycznie, jeszcze tak jak już teraz chyba gadam znowu podniecony, ale tak samo w tym dokumencie, zresztą widziałeś moją energię, nie?
Tak, tak.
Ona jest bardzo
szczera.
Szczera, nie? Że ja byłem zachwycony tym projektem, zajarany. Uważam, że to wyniosło Kacpra, tak jak do tej pory uważałem, że jest najlepszy w Polsce, to go wyniosło na taki level, no bo Kacper... On ma inny rodzaj komedii. On ma, wiesz, on jest super kreatywny, jest bardzo ponad właściwie. On potrafi wychodzić poza takie ramy. No z jakiegoś powodu też był jednym z tych pierwszych trzech ludzi, którzy w Polsce zaczęli to robić i był tu w okolicy naszej sam, nie? On sam na to wpadł, że ej, coś poprzeglądam, coś zobaczę, wyjdę i pogadam. To znaczy, ja byłem obok tego, ale to nie ja. Jakby ja zacząłem, że on to robi i mówię, że to można robić i tak sobie popatrzyłem, mówię, a ja też bym chyba tak trochę chciał, nie? Więc to od niego się dowiedziałem. Potem się, wiesz, napędzaliśmy, podpowiadaliśmy sobie, gadaliśmy. Ja miałem swoje doświadczenia, on miał swoją świeżość i no, taki super błysk do komedii i analizy i w ogóle, więc to była taka mikroszkółka, wiesz, gdzie się odbijaliśmy od siebie i tak dalej. To jest ekstra. No, ale to on mi to pokazał. Pokazał mi Karlina, którym ja byłem na początku oburzony i w ogóle, więc...
Znaczy, w Kacprze, i mam nadzieję, że to zabrzmi... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo mówię to też będąc w jego narożniku, ale z nim jest taka ciekawa dychotomia, że on wychodzi na scenę, świetnie improwizuje, jest mega kreatywny i wszystko, to wszystko, co powiedziałeś, się absolutnie podpisuje, a przy okazji jest mruczkiem. Przy okazji i masz takie... Jak do tego dokładasz
jest,
tego mruczka?
To jest,
czyli
bo,
tego,
to jest, no. Bo to jest taki rodzaj, myślę, energii też. To jest tego rodzaju typ. To jest Ricky Gervais, moim zdaniem. On jest też złośliwcem i tak dalej, tylko do tego jeszcze jest uśmiechnięty, ale też jest... No wszyscy wiemy, że jest tym milionerem, co ma samolot i jeszcze mówi, jestem milionerem, mam samolot, a wy jesteście plebsem, posłuchajcie, i robi to z przymrużeniem oka, to jest bardzo śmieszne, ale jest złośliwe i tak dalej.
No tak,
a
ale...
Kacper nie ma tej takiej pozytywności w tym, tylko nie, co?
No właśnie.
Ale z drugiej strony to mu pozwala też wchodzić w takie inne rejony, które na przykład ja bym sobie nawet... że no każdy z nas ma postać sceniczną. Ty masz postać, ja mam postać, wiesz. Ja jestem tym siwym dziadem, co tam coś gada. Ty jesteś tym takim, wiesz, o, ja nie wiem, nie wiem, pingwin biegał.
Świetnie opisana postać,
wiem,
no.
Wiem.
Czy piszesz podręcznik o komedii, bo tak się powinien nazywać rozdział postać.
Nie, mówię, że nie wiem, nie wiem, nie, że piu, piu,
piu. Tak.
No. Ale wiesz, o co mi chodzi. Taki bardzo pozytywny, taki naiwny gościu, więc jakby i ty, wydaje mi się, że nie zrobisz kilku rzeczy, które ja mogę zrobić.
Oczywiście.
Ja nie zrobię takich jak ty i ja nie zrobię takich jak Kasper. To jest piękne w tych postaciach.
Tak, tylko, że, tylko ile na przykład to, kim ja jestem, albo to, kim ty jesteś, albo Ricky Gervais, to ma takie, w sensie, że te cyfry się składają, w sensie, że rozumiem,
ale,
jak to
no
ten.
No tak, ale na przykład jest, Jezu, jak on się nazywał?
Chodzi mi o to, że mruczkowatość Kacpra jest dla mnie, w sensie, że to jest jeden składnik, który bym, nie tyle, co bym nie dodał do tej zupy, tylko mam takie, w ogóle nie pasuje, w sensie, że masz tu kreatywność,
ale
wiesz,
to właśnie
sympatyczny,
dlatego
bardzo chętnie pomaga i tak dalej,
no tak,
a przy okazji.
No ale, no, ale, to, ale mówisz obraz prywatnie czy na scenie?
Mówię tak trochę wszystko razem, już mi się tak to. Ja mam nadzieję, że
chętnie ci pomogę, ale.
No, to ja trochę czuję. Ja czuję, że większość rzeczy, które on mówi, to jest właśnie dokładnie w tej energii. Chętnie ci pomogę, ale.
Wiesz co, no ale mówię, jeżeli chodzi o postać komedii, ja nie umiem tak powiedzieć, w sensie inaczej. Ja mam trochę inną perspektywę, bo naprawdę się znamy i Kasper ma tę taką skorupkę, przez którą ja już dawno temu przeszedłem, nie? I jakby to, ja wiem, jaki on jest w środku. Jakby i on jest, naprawdę, co to jest podcast? No, spadaj, Kasper! Ale jest w tej postaci coś takiego, co jest też super, bo on se naprawdę może, on mówi do ludzi ze sceny, że no i co? Nie bijcie mi brawa. On miał to przecież w programie.
Tak, no.
Nie bijcie mi brawa, bo to nie o to chodzi, nie? Przecież ja wiem, że wy przyjdzie się pośmiać. On powiedział, ja mam was rozśmieszyć. To jest uczciwy układ. Jest zapłacone, będzie pośmiane. Koniec, nie? Czy coś? Czy będzie rozbawione? To jest bardzo śmieszne, bardzo szczere i jak ja bym wszedł z taką miną, albo jakby to w jakimś programie mówił, że przepierdolę wasze pieniądze, nie? O,
tak,
z tego kupię za te twoje bilety, to za waszą grupkę kupię sobie to, a za tamto. I pamiętam, opowiadał mi kiedyś, jak grał w klubie, jeszcze wtedy był taki klub Alibi chyba we Wrocławiu, super ciasno, ciepło, spoceni ludzie, nie mogą gdzieś siedzieć, ktoś tam wisi, wiesz, za dużo ludzi do krzeseł, do jakaś masakra. I on wchodzi i mówi, no i przepierdolę twoje pieniądze. I wszyscy i mówi, że czuł, że te żarty nie wchodzą tak, jakby jak jest wygodne miejsce i tak dalej, to jest super śmieszne, ale jak siedzisz ściśnięty i typ ci mówi, że no i co? I wiesz, to masz takie, więc. Ale z drugiej strony ta bezczelność, takie ocieranie się o chamstwo, no stary, otwiera takie też dróżki i takie momenty, że co możesz powiedzieć ze sceny, to jest piękne, to jest właśnie, i on to moim zdaniem wykorzystuje w 100%.
Ja miałem namiastkę tego, mogłem to już opowiadać tutaj, albo tobie prywatnie. Jak właśnie
znowu nie powinniśmy tego mówić, bo to już, wiesz dlaczego, dlatego, że już, ja nie wiem, czy ja ci, moja żona nie wie tylu rzeczy, wie, bo akurat słucha tego podcastu.
Ale to tylko dlatego wie.
Dokładnie, nie? I twoi rodzice, oni teraz nie wiedzą tyle, co my teraz,
że wchodząc w te postaci, właśnie, że możesz eksperymentować z innymi rzeczami. My, jak tworzyliśmy spektakl z Leją, w pewnym momencie mieliśmy podstawionego widza, gdzie chodziło o to, że zaczynamy go cisnąć i obrażać i mieszać z błotem, co też tak naturalnie ja bym nigdy na swoim solowym występie nie zrobił, nie? Ale tutaj jestem w postaci. I co więcej, im bardziej ja go cisnę, niszczę, jestem chamski i wychodzę jakby z siebie, tym bardziej moment, w którym on zaczyna śpiewać, lepiej działa. Więc im bardziej ja dmucham, tym większe jest później pęknięcie, nie? No ale były występy, gdzie było już za dużo dmuchane. W sensie, że ja już wchodziłem w jakiś taki ferwor i nie wiem, ja już przysięgam ci, nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale już no, mówię chamskie rzeczy, w pełni świadomie chamskie, ale wiedząc, że to jest mój kolega, który zaraz zaśpiewa, więc tam nie wiem, a tam jesteś frajerem, kurwa, przyszedłeś bez nikogo, bo nikt cię nie kocha. Wiesz, coś w tym stylu.
No.
Nagle jest jakieś granie, jest dwóch typów z tyłu, którzy bardzo słusznie, to zresztą tak wiesz, na poziomie eksperymentalno-społecznym, oni mówią, dobra, Szumowski, już nie przesadzaj, nie? Ja już mam motyw taki, wiesz, super, no to osiągam to, co chcę, czyli że chcę tą widownię, wiesz, więc jemu też odpowiadam, tak, ty też zamknij mordę,
ale wiesz, że on nie zaśpiewa.
No, ale wiem, że nie zaśpiewa, ale już wiem, że już ta energia na sali już zaczyna się gotować, już zaczyna wrzeć, nie? I Leja już ma takie, ja w ogóle widzę, że Leja już nie wytrzymuje tego i Leja fizycznie robi kroki w tył, że już nie chce w tym uczestniczyć. A ja mam takie, że okej, jeszcze na tym panuję, ale już trzeba przekuć na balonik, nie? Widzę, że tamci się ten. I jest Tomek, czy nie Tomek Kot, który był na nagraniu, ale Tomek Mechowicki, który z nami jeździł w trasie. I mamy tam chyba hasło, już nie pamiętam jakie to było, ale hasło było w stylu, wiesz, co ty sądzisz o Mentosach, nie? Jak, wiesz, jak ja mówię Mentos, to on wtedy zaczyna śpiewać, nie? I wiesz, już jestem napompowany, mówię, dobra, no to Tomek, co ty sądzisz o Mentosach? I on nie zaczyna śpiewać,
no, co
bo on widzi,
gadasz.
Jak ja się zaczynam teraz gotować.
Oj,
i on
ja
widzi, jak cała widownia jest przeciwko mnie.
Ale cudowny, i on, co ty
no,
gadasz?
I on stary, i on z uśmiechem na mnie.
No co to,
ja,
tak?
Tak, ja mam, nie no Tomek, ale o Mentosach co sądzisz, nie? I wiesz, i ludzie są coraz, nie no Mentosy, Tomek, co sądzisz o tych Mentosach?
Ale pięknie.
I stary mnie z dwie minuty tak przetrzymał, wiesz, w mojej głowie jest 2 godziny i w końcu zaśpiewał i pykło i rozbuchło i wiesz, i było idealnie.
Yeah,
ale stary,
super,
ja schodzę
super.
Na przerwę i po prostu nigdy więcej.
Najlepiej. Tak, no. Wiesz, ty podjechałeś tu, no to on...
No wiadomo, ach, tak.
Cudowne,
tak,
stary, tak, tak, cudowne no. W ogóle. No więc dlatego widzisz, i teraz tak, zobacz. Nawet w twojej postaci takiego, tego naiwniaka, tego głupka, tak powiedzmy, no nie? Jak sobie pozwolisz na takie rzeczy i możesz wejść na te... Zobacz, i tak moim zdaniem możesz wejść na te rejestry mroczno-złośliwe bardziej niż Michał. Lejson ma inny rodzaj postaci. Nie? Inaczej, może wejść, oczywiście.
Może. No, no,
ja
no.
Też na przykład wczoraj, tak. Wiesz, ja mam taki jeden moment, w którym jadę widza, nie? Mhm. Ale zaczynam się w trakcie śmiać, bo wszyscy się chichramy i jakby
tak.
poziom bezpieczeństwa zakładam. Na razie mi się nie zdarzyła taka sytuacja, że ktoś mi przestał. Nawet jak krzyczałem, żeby wybuczać typa, wiesz, w pierwszym swoim programie, to mało kto powiedział przestał, wiesz,
tak,
i tak dalej.
Tak,
raz
tak,
się
tak.
Czy dwa zdarzyło, mhm. Więc... I mam jakieś zaufanie i wydaje mi się, że to, co robimy ze sceny, to zaufanie powoduje to, że się znamy już trochę i jakby... Ale są nawet takie tematy, nie? W których ktoś sobie może myśleć, kurczę, to mi coś mi tu, wiesz, jest jakieś... Że musisz świadomie złamać ten temat, wziąć, jeżeli bierzesz na warsztat i mówisz coś pod włos, i to ta twoja postać bardzo buduje to, co i jak możesz mówić. I jak chcesz to zmienić albo rozwalić, no to musisz użyć jeszcze dodatkowych narzędzi, jeszcze więcej doświadczenia, tak. Władować i tak dalej, nie? Jeszcze więcej praw. Tak mi się wydaje.
Jeżeli też chodzi konkretnie o postacie, to Bill Burr miał ciekawy cytat właśnie a propos jego serialu animowanego.
No, no.
Że tam jest ten motyw tego na przykład ojca, który tam, jego chyba ten taki slogan czy one-liner is, I'll put you through a fucking wall, czyli że przebije cię przez ścianę, nie? Gdzie masz takie, no jest tak hardkorowy tekst, tak. Żeby powiedzieć dziecku, nie?
Tak.
W sensie ten... Ale jest animowane, więc jest śmieszne.
No stary, nie? W ogóle animacja daje miliard opcji, nie?
Dokładnie.
To znaczy otwartość w animacji. No stary, Kenny umierał w każdym odcinku, tak? Czy
tak,
coś?
No, no,
umierał, dziecko umierało w każdym odcinku i ludzie robili... Ciekaw jestem, jak dzisiaj umrze, jakby...
Tak.
Błagam cię, nie? Więc super.
Tak, no, więc konkluzja, im więcej jesteś w stanie odejść od prawdziwego siebie, właśnie postaciując albo wchodząc w jakieś różne ramy właśnie animacji czy coś w tym stylu, to jesteś w stanie odkryć nowe rzeczy.
Ja jeszcze,
tak samo,
bo jeszcze wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło tutaj właśnie z Granieckim i z Rucińskim, no to mi się podoba w ogóle, że nagle wydarzyła się taka rzecz, która jest trochę świeża w tym naszym świecie takim komediowym, nie? Że...
Na pewno każdy krok, który ktokolwiek z nas robi w takie coś dziwnego, ciekawego i takim... Też to jest romantyczne w znaczeniu takim, że tu nie masz żadnej motywacji finansowej. W sensie to jest tylko strata czasu,
jasne,
tylko
tak,
strata
tak.
Jakby... Nie strata energii.
Nie,
w sensie
ja wiadomo
właśnie,
o co chodzi, ale nie masz z tego żadnych wymiernych... To nie o to chodzi.
I że idzie
to chodzi
od
o tylko tak. Miłość do komedii,
no.
Nie?
I to wydaje mi się, że to, jeżeli wychodzisz z tej strony, to mam takie... No, jest to nieskazitelne. W sensie może ci wyjść, może ci nie wyjść, ale nawet jeżeli ci się uda czy nie, to i tak super. W sensie to jest to, co powinniśmy najbardziej pielęgnować i kibicować, więc absolutnie się zgadzam, że...
Ja pamiętam takie czasy, jak zaczynało się to wszystko i tak pamiętam pierwsze momenty, takie zupełnie pierwsze stand-upowe momenty, gdzie było nas tam kilkunastu w Polsce i tak się każdy odwiedzał, żeby wiesz, gdzieś zagrać, bo tylko masz miejsce, bo kumpel ma pub i mówi, dobra, to już tam tylko nie przeszkadzajcie za głośno. Wiesz? I się jeździło wszędzie, gdzie się dało i byliśmy w niektórych miastach. W niektórych miastach nie mogliśmy zagrać, bo ktoś, to jest kabaret? Nie, to jest stand-up. Ja nie wiem, co to jest. Nie możecie zagrać. Nie graliśmy w Bydgoszczy przez bardzo długi czas, bo nie było żadnego miejsca, gdzie mogliśmy zagrać. A byłem już w kabarecie, gdzie graliśmy tam regularnie i tak dalej. Tak, chodzi mi o to, że pamiętam wtedy tym problemem było, czemu nikt nie chce przychodzić, czemu nikt nie wie, wiesz, to trwało i trwało. Potem w momencie, jak zaczęło już być tak, że fajnie, to było takie... Czemu w Stanach, wiesz, komicy piszą książki, robią podcasty? Czemu nikt u nas tego nie wie?
Tak, tak, tak.
I nagle
tak.
Jak u nas zaczyna się dziać, że wiesz, właśnie zaczynamy robić te takie od nogi, od tego że scenicznego bycia. Zaczynamy właśnie coś sobie pisać, wymyślać, robić i tak dalej. Takie różne formaty przecież powstają właśnie, wiesz, na kanale komediowym, który też robi, moim zdaniem, bardzo dobrą robotę dla polskiej komedii. Tu Bartek Korbel, szacun, bo naprawdę wszystko to własnym sumptem, dużo się dzieje, ten właśnie cały...
Myślę, że Bartek Korbel kiedyś napisze książkę i będzie bardzo ciekawa.
W sensie, bo to też... karier upadnie. Dlatego Bartek, serdecznie cię pozdrawiamy.
Świetny kanał.
Nie, ale, nie, naprawdę, ale tutaj to nie ma co. To jest jedno z takich miejsc, w którym właśnie jak masz fajny, ciekawy pomysł, to tam, wiesz, jest dużo miłości do tej komedii właśnie, więc pożo. I zobacz, ile rzeczy znowu powstaje i teraz masz w głowie, kurczę, to jest jeszcze kolejny level właśnie, kolejna rzecz, że no to teraz jak już są te formaty, są te to jakieś takie ciekawostki, dziwne akcje, wiesz, jakieś takie performance, jakieś, no super to jest. Tak. O, mucha.
A propos książek i tak dalej, to dzisiaj też przyniosłem nam przedmiot.
O!
Bo to jest książka komiczki amerykańskiej, jak właśnie wspomniałeś, które piszą, Whitney Cummings. I przeczytałem ją...
W porze?
Przeczytałem 3/4. Bardziej jestem zdziwiony, i to jest moja teza, dlaczego przyniosłem tą książkę, że ona jest po polsku. Czy to nie jest dziwne? Kumasz, o co mi chodzi?
Tak, dlaczego ona, tak, jest jakby
wytłumaczona? Kto zna Whitney Cummings w Polsce? W sensie, kto to przetłumaczył? Ile to mogło egzemplarzy tego się sprzedać? Czy Whitney Cummings nawet w Ameryce jest nieznana?
Kaja Gucio przełożyła.
Dosłownie, czy nie?
Kaja Gucio, no, nie no, to co w tym złego?
Nie, no bo to brzmi jak takie nazwisko z Kaczora Donalda. Myślałem, że to tak trochę...
Bardziej z pszczółki bajek, już tak się czepiamy. No w sensie wydaje mi się, że... Znaczy, kurczę.
No bo kim jest Whitney Cummings?
W sensie... W sensie ja widziałem coś kiedyś i jakoś to mnie nie porwało tam mocno, znaczy, więc tak to...
No, jej chyba największy taki sukces to, że ona pisała w serialu ten o tych dwóch kelnerkach, które kiedyś leciało w Comedy Central.
Dwie spłukane dziewczyny?
Tak.
Coś takiego?
No pisała w tym serialu. No to masz takie, no to bardzo mało. Bardzo mało, co się czyni.
Wiesz, no nie znamy tej historii. Być może ona tam jest w ogóle, wiesz, zapełnia stadiony. Ja tak miałem parę razy, jak
no
sobie...
No na pewno nie w Polsce.
No nie, w Polsce nie. Tak, to się zgadzam. Znaczy, to rozumiem, to co mówisz. Ja po prostu pamiętam kiedyś, jak jeździłem jeszcze z Limem do Wielkiej Brytanii i tam moim jedynym, bo internet naprawdę, tak wiesz, raczkował bardzo i jedynym moim takim dostępem do szerokiego stand-upu to było, że ja mogłem kupować płyty DVD tam w sklepach, wiesz, ty takie jak Empiki czy coś takiego,
tak.
Szedłem i kupowałem, czego nie miałem, to kupowałem, więc jechałem i z walizami wracałem, wiesz, DVD miałem, do tej pory mam dość dużo DVD z brytyjskim i zachodnim stand-upem. I stary, powiem ci, że ja mówię, co to jest za... No nie wiem, wiesz, był George Carlin, to kupiłem, był Bill Hicks, to kupiłem, Chris Rock, to kupiłem, takie, wiesz, no wiadomo, że takie...
No,
Eddie Izzard kupiłem cały tam box i w ogóle takie masz, wow.
No to fajne rzeczy. To
Dylan Moran, no naprawdę. Daniela Slosa mam, jak jest taki młodziutki, ma tam na 16 lat chyba, czy 17, tak, jest bardzo fajne. Ale też widzę, no po tym już brałem na początku tych, co znałem, wiesz, z haseł, z internetu, gdzieś tak dalej. Ale Eddiego Murphy'ego, te dwa specjale. Ale w pewnym momencie patrzę, mówię, no nie wiem, nie znam typa, nie? Mówię, dobra, no jakiś nieznany typ. No i ten nieznany typ występuje na Wembley. Jest, wiesz, kilkadziesiąt tysięcy ludzi patrzą na niego, ja robię... I to mi jeden z czterech występów na Wembley zarejestrowany, mówię, wow, czyli to nie jest nieznany typ, nie? To dla mnie jest nieznany, więc nie wiem, kim ona jest. W sensie nie wiem, jaka jej kariera się potoczyła, ale fakt, jestem bardzo ciekawy.
Sama książkę mogę ci ją pożyczyć, bo już jej nie doczytam, w znaczeniu takim, że już poszedł
minął. To nie jest super recenzja.
Ale nie, ona jest fajna, tylko znowu, szczerze, pewnie nie dla mnie i nie dla ciebie. W sensie, bo
to dzięki, że byś chcesz ją pożyczyć.
No bo kurczę, też warto się przekonać na własnej skórze, no. To jest bardziej, ona tam dużo opisuje o swoich problemach, w sensie, jak chcę powiedzieć, dietetycznych, ale to na pewno nie jest właściwe słowo. Czyli bardziej chodzi o to, że miała dysmorfię, w sensie, że zawsze myślała, że jest chuda, albo zawsze myślała, że jest brzydka i jakie to powodowało u niej...
To ciekawe, bo jest jedną z bardziej atrakcyjnych osób chyba...
Tak, a historię, które opisuje w kontekście tego, że nie wiem, tam jadła, nie wiem, ciasteczko na tydzień, bo po prostu bała się, że jest gruba, a później poszła w drugą stronę i wszystko jadła i później wiesz, szukała jakichś tam odpowiedzi w najgorszych możliwych miejscach do traum z dzieciństwa. W zasadzie o tym jest ta książka. Bardziej niż o klasycznym stand-upie. Ale...
A, no to może być całkiem ciekawa w ogóle rzecz, no.
No to stary, weź i powiedz mi, o czym była końcówka.
No i się okazuje, że ona już nie żyje, także strasznie smutna historia. To może ja przeczytam końcówkę i sobie potem pogadamy.
O, dokładnie. To ja zrobię początek, ty koniec i się wszystko uda. A trochę tą wziąłem książkę, bo też nie wiem, czy widziałeś, ale Eliza Schlesinger była w Warszawie. Czyli też taka trochę komiczka.
Teraz była?
No, we wtorek. Ja nie byłem na tym, ale słyszałem opinie i recenzje ludzi, którzy byli.
I co?
No jedna z ciekawszych rzeczy, bo znowu nie będę...
No jestem ciekawy, co słyszałeś. Opowiadaj.
Już ci mówię, tylko nie chcę dawać subiektywnych opinii, no bo to wiadomo, jakby nawet nie jest moja.
Nie ma chyba innych, szczerze mówiąc.
Są obiektywne fakty. Czyli, i to jest bardzo ciekawe, że ona powiedziała cały materiał z neta.
Och.
Nie?
To jest stare najgorsze ever. No to jest, ja sobie nie wyobrażam tego. Ona mówi tak, jadę do Polski, oni tam chyba nie mają internetu, lecę z tematem, nie? Gdzie ona występowała?
W Progresji. Jak mówię cały, to z tego, co, żeby nie było, chyba 70 albo 80%. Że było coś nowego.
To jest masakra w ogóle. No,
i co więcej, jak gadałem o tym z Rejentem, który tam był i żeśmy z 20 minut przez słuchawkę tam właśnie trochę o wszystkim pogadali. I właśnie on mi otworzył oczy na to, że to nie jest... Że to nie jest nowość. W sensie, że to nie jest...
Ja wiem, bo Eddie Izzard zrobił to samo, nie?
Eddie Izzard zrobił to samo. I Rand mi mówi, że on pojechał na Steve'a Martina i Martina Shorta, wiesz, jego ulubienie na Shorta i pojechał, wiesz, żeby ich zobaczyć do Ameryki i oni robili ten sam special, który nagrali 3 lata wcześniej. Nie? I masz takie, Jezus Mary, no jakie to w ogóle...
Tak. Może my jesteśmy jeszcze za głupi. Może my bez sensu piszemy co 2 lata program. Może my powinniśmy jeździć. Ja jeszcze z Proteusem sobie pojeżdżę. Ej, wybuczcie typa. A Bernard wiemy, o co chodzi. Dobra, nie, wiesz.
Tylko zobacz, ja się 100% zgadzam z tym, że ja bym po prostu był tak zawiedziony. Ale później sobie myślę, ale ludzie są chyba zadowoleni. Wiesz co chodzi? W sensie, że ludzie chcą zobaczyć ten sam program. Znana jest ta rozmowa tych 4 komików, nie? Gdzie jest tam Gervais,
Talking
Seinfeld,
Funny.
Talking Funny, gdzie właśnie gadają o tym, czy widz przychodzi na komika, czy widz przychodzi na program, nie? I CK mówi, że przychodzi na program i co roku robię nowy program, a Seinfeld mówi, nie, że przychodzi na komika, więc ja gram cały czas to samo.
I dlatego zgadnij, kto jest moim komikiem i dlaczego...
Dlaczego nienawidzę Seinfelda?
A to Seinfeld teraz też ostatnio wyskoczył i porównał ludzi, którzy krzyczą wolna Palestyna do tych, że to jest takie hasło, że nie lubisz Żydów. Ja mówię, nie lubię tego typa. Jest dla mnie absolutnie zadufanym w sobie dupkiem, który ma miliard dolarów i oderwał się od rzeczywistości już dawno temu. Nigdy go nie lubiłem. Nawet ten serial Seinfeld, to jest dla mnie takie, czuć w każdym kadrze, jak on stoi i robi... Miliony wyświetleń, prawda? Miliony wyświetleń. A może wypijesz tą kawę? Chciałbym, żeby do mnie zadzwonił. Wiadomo, że to nigdy nie zadzwoni. Może by wpadł. Nie, kurwa, Jerry, spierdolę. Wolna Palestyna i nara.
No tak. Problem palestyńsko, w sensie amerykocentryzm na ten konflikt, gdzie właśnie komicy, to też mnie bardzo razi, jak komicy właśnie mają takie właśnie... Dobra,
tam nie ma nawet konfliktu, stary. To jest ludobójstwo. To jest, wiesz, już mnie to...
Tak, i właśnie takie podejście tych, właśnie, no to też znowu, no mam nadzieję, że to nie jest antysemickie, co teraz powiem, no ale znaczy Seinfeld jest Żydem, nie?
Tak.
I dużo komików i pisarzy jest.
No tak, ale tam mnóstwo ludzi, Żydów pochodzenia żydowskiego, mówią, co się dzieje, wiedzą. Jakby tak. To jedna z jakichś aktorek, która oczywiście jest teraz też, wiesz, ale ma 80 parę lat, ma. Myślę parę, no nie wiem, czy wspomnę, bo to się gdzieś tam, to nie jest już tak, że jak ktoś ma 8 dych, to przeżył wojnę, no bo to się nie zgadza matematycznie. Ale uważa, wiesz, naprawdę nie jak rząd Izraela, nie? Znaczy, nie wiem, czy ten powinniśmy wiedzieć, ale z drugiej strony, kurde, już, wiesz, to jest absurdalne,
to jest
co
absurdalne.
Się dzieje, nie? I tak. masz historię, tak. I no nie, jakby, wiesz, kurde, stary, co tam się odpala, no?
Tak.
I siedzi miliarder w Stanach i mówi, wiesz, na jakimś uniwersytecie pierdzieli takie kocopoły, że...
Tak, no jest to bolesne. Znowu, my możemy mówić tylko jako eksperci w tych sprawach komediowych, ale to, co ja chciałem bardziej wyraźniej powiedzieć, to, że razi mnie to, że komicy amerykańscy mają tak, mają tak płytkie podejście i że tak jednostronne, w sensie, że ten konflikt w tym, czym się już teraz stał, no jest bardzo ewidentny, w sensie, że tu nie ma do końca jakby...
Tak, tam nie ma wątpliwości, nie?
Tak, nie? I fakt, że tam ci jeszcze właśnie tak kurde, o nie, to jest takie, masz takie, o Jezu, człowieku, to jesteś tak po złej stronie historii tutaj. W sensie, że to, ja przynajmniej mam nadzieję, i tu jest może coś do przegadania.
Jezu, czy... umierasz.
Nie, rzeczywiście musiałem kasnąć w połowie.
Weź to... wypij.
Widzisz, chcą mnie uciszyć. No, że mam nadzieję, że historia ukaże tych ludzi, którzy teraz są po złej stronie tego konfliktu.
Ukazała ich i proszę bardzo. I są ukazani i mają świetne wyświetlenia.
No tak.
Nie wiem, stary, jak patrzysz na historię, jak to, tak, w ogóle to jest też, mówiłem ci przecież, jak byłem w tym muzeum NSDAP w Monachium.
No.
I tam jest też był dział, czyli piętro o tym, jak cały ten narodowy socjalizm, jak to się działo po wojnie, nie?
Tak.
Cała ta denazyfikacja, jak oni musieli sobie poradzić. Naród musiał sobie poradzić z tym, że praktycznie każdy był gdzieś jakoś zamieszany w bardzo mroczny moment. I w pewnym momencie wiadomo, że jest paru odpowiedzialnych, jest jakaś ta machina składa się hierarchicznie, ale w pewnym momencie to jest tak skonstruowane i tak w ogóle zostało zasiane całe to zło. Wiesz, co trwało błyskawicznie, weszło w każdą komórkę życia tych ludzi, że mówiłem ci, nie, że ja nawet jak, czy nie mówiłem tobie, ale mówiłem to, pamiętam kiedyś, że jak widzisz ten okres przedwojenny, jak to się pojawiło, jak oni doszli do władzy naziści, jak zaczęli wprowadzać, przepraszam, ten nazizm, ten narodowy socjalizm w każdą komórkę życia, że jak chciałeś być wędkarzem, to musiałeś być w związku takim.
Tak.
Jak chciałeś pograć w piłkę, to były tylko takie tam, no nie orliki, ale wiesz, o co chodzi. No. Więc to było tak wszędzie, że miałeś wrażenie, że jest, że każdy w to wierzy, nie? Że wszyscy są zapisani, że wszyscy to śpiewają, stoją, pokazują i tak dalej, że ty... Nawet jak miałeś inaczej, to czułeś, że wszyscy są. Teraz jesteśmy w naszym kraju, jesteśmy pół na pół, nie? To jest tak, że jak jesteś przeciw, to wiesz, że pół jest przeciw, nie? A ty jesteś za, więc mówiliśmy o tym, żeby się próbować dogadać w wielu małych kwestiach, bla, bla, i tak dalej. Ale samo poczucie tego, przynajmniej jak już decydujesz się, że jesteś tu, masz tak, to czujesz, że połowa jest tak. A tam miałeś wrażenie, że...
Wszyscy są tak.
Tak. I jak ty się wychylisz, to sąsiad nagle powie, a wie pan, bo on... I nagle jedziesz do Dachau, do tego obozu pierwszego, który tam się pojawił. I stary, wiesz, to było... I być może nagle mówienie, wierzenie w to, co wiesz, że strach, te miliony elementów, które... A potem, jak już wiesz, co było, co się wydarzyło, jak oni się zaczęli dowiadywać, bo przecież ludzi nie miała pojęcia, co się działo, wiesz. Część miała, a i tak... Znaczy, straszne rzeczy po prostu, wiadomo. Ale moment, w którym oni muszą jakoś iść dalej, nie? Trzeba iść dalej. Co ciekawe, tam też była taka informacja, no nie jakaś odkrywcza, no ale tak tylko potwierdzenie na głos, że przecież zaczynała się od razu zimna wojna, więc chcesz
trzeba
mieć
było szybko tych, naprawić wszystko.
Naprawić i wziąć do siebie, nie? W sensie masz paru naukowców, masz paru specjalistów wojskowych, masz którzy byli, wiesz, dowódcami, wiesz, Wehrmachtu, czy tam, wiesz, innych gorszych służby specjalne, no przecież możesz ich wszystkich pozamykać, ale potrzebujesz też kogoś, kto zna temat, ogarnia temat i będzie przeciwko ruskim na przykład. Tak. Więc ci wszyscy tacy mili, fajni, wiesz,
to też był bardzo ciekawy kontekst właśnie ameryko-japoński, nie? Że wiesz, no Ameryka zrzuciła bombę atomową na nich, nie? A jednocześnie 5-10 lat później oni byli w bardzo silnej współpracy ze sobą, nie? Gdzie masz sobie, wiesz, no takie coś i tak szybko weszli. No i to też było bardzo wykalkulowane i tam chyba to jest motyw tego cesarza, który oni pozostawiają na tronie, żeby dało się naprawić te relacje,
bo,
nie?
Bo wiesz, z jednej strony po pierwsze interes i jakby przeciągnięcie jakichś, wiesz, specjalistów czy kogoś takiego, kto zna się na rzeczy do siebie, a nie ukarania i wtedy on ucieka tam i tam pomaga i budują rakietę czy, wiesz, lecą w kosmos. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony, no stary, jakoś musimy żyć. To znaczy, ktoś jakiś chyba komik to zrobił, bo mi się to porównanie gdzieś tam kiedyś nasunęło, jakiś komik to pewnie zrobił, ale jest bardzo fajne, że nie, myślę, że to jest trochę jak masz kaca po gigantycznej imprezie, odwaliłeś strasznie i masz takie... Przepraszam wszystkich. I wszyscy będą drzeć łacha długo z tego i do tej pory zawsze każdy żarcik, wiesz, ludzie, i oni, jeszcze to było 80 lat temu, i tak, ale z drugiej strony, no musisz zacząć żyć, musisz gdzieś być, iść dalej. Nie?
No tam z też takich ciekawych, i to chyba znowu, to było bardzo świadome i bardzo wykalkulowane, to jest, że w II wojnie światowej nie walczyliśmy przeciwko Niemcom, tylko przeciwko nazistom. Mhm. Nie? I że jest jakby to rozróżnienie, że to byli naziści, a my jesteśmy Niemcami. Co oczywiście jest bardzo...
Ale jest tam sytuacja.
Ale jest celowe.
Teraz w Izraelu też dużo ludzi wychodzi, protestuje, wiesz. Ludzi kultury, pisarzy, ludzie, którzy... Oczywiście, sondaże pokazują, że jednak zdecydowana większość tam uważa, że to na razie to... Ale w kwestii tego, że wiesz, są ludzie, którzy, no nie możesz powiedzieć, że wszyscy, nie? Jakby nawet jak masz, nie wiem, liczby i one przemawiają, że zdecydowana większość ma, nie wiem, jest w tym, ale też mówię, tak jak gadaliśmy, z różnych powodów, ale no wymyślę sobie, że być w takim kraju, nie?
No.
Bo teraz tobie łatwiej to powiedzieć, no co wy tam od...
Patrzysz się na to z zewnątrz.
Jesteś stary tam, twoje ziomy to robią, tak jak w Rosji na przykład, nie? Że wstaje za wyjście z białą kartką, dostajesz kolonię karną.
Znaczy,
nie?
Chyba właśnie, no,
że i to teraz jest ten motyw, bądź odważny.
Tak. I że to jest ten motyw, który bardzo często był ten eksperyment o więźniach i
strażnikach.
I strażnikach. Gdzie strażnicy, tak, którzy są przebrani, i więźniowie, którzy są przebrani, i strażnicy później zaczynają wykorzystywać swoją siłę i bić tych więźniów. I wszyscy mają interpretację tego eksperymentu. Jezu, co
źli ludzie.
Co za źli ludzie. A prawdziwa interpretacja jest to, że ty byś zrobił to samo. Nie? I tak samo się patrzysz na nazistowskie Niemcy. Nie chcę już teraz tego jakby naszego najbliższego tematu dotykać, ten, ale że nazistowskie Niemcy są, jak oni mogli. I to jest prawdziwa interpretacja jest, jak, w sensie, że ja bym to samo zrobił.
No, stary,
I że świadomość tego jest
musiałbyś być ultra, tam było w ogóle też mnóstwo ludzi z ruchu oporu niemieckiego, nie?
Tak.
Bardzo dużo ludzi, którzy się przeciwstawiali, którzy współpracowali, pomagali, chcieli, wiesz, i robili zamachy bombowe i tak dalej, nie? I byli ludzie, którzy, no w ogóle stary, tam była też historia o typie, który stworzył trochę Hitlera, bo Hitler był takim trochę nijakim, przynajmniej według tych tam, wiesz, co ja przeczytałem, ideowo typem, nie? On po prostu był weteranem tej pierwszej wojny
lubił
światowej.
Krzyczeć.
I trochę, właściwie on... Mhm. Gdzieś go wyhaczył taki typ, nie pamiętam jak się nazywał ten pułkownik czy ktoś taki, ale że wziął go do działu propagandy, bo przez to, że było takie bardzo duże natężenie właśnie bolszewizmu, wiesz, tej takiej lewicowej ideologii, ale takiej już naprawdę, wiesz, bo w tym czasie przecież rewolucja w Rosji tam następowała i tak dalej, więc oni i była też, przecież była bitwy między tymi lewicowymi a prawicowymi tam ekstremistami i tak dalej. Przecież tam w Monachium też były takie sytuacje, więc oni musieli, żeby to przeciwstawić temu, to wprowadzić takich propagandystów do armii, żeby oni nie poddawali się lewicowej propagandzie, nie? Żeby to zatrzymać, ten bolszewizm i tak dalej. Jakby więc on stał się takim typem, co to zaczął chodzić. On, ten jego szef wysyłał go na spotkania partii robotniczej, nie? Niemieckiej partii robotniczej. No i on tam zaczął wchodzić, wiesz, się wkręcać i masz takie, że potem ten typ zobaczył jakby jak to poszło i on zaczął być zaciekłym antynazistą, ten jego szef, nie? I potem jest nawet artykuł, nie pamiętam teraz w jakiej gazecie, pewnie wrzucimy link, ale nawet go czytałem, jak on opowiada o tym, kim on był, jak on, wiesz, w to wszedł, właściwie, że masz takiego typa, trochę tworzysz, a potem chyba mam wrażenie, że tak się stało.
Stworzyłeś potwora. No.
Widzisz, co się stało. Oni doszli do władzy, wiesz, stworzyli właśnie ten obóz Dachau, nie? Ten koncentracyjny pierwszy. I nagle się okazuje, że i on chyba też nawet tam wylądował, ten jego szef, nie? Że masz takie... No, masz jakiś cel, czegoś się boisz, jest kryzys ekonomiczny, ludzie gdzieś idą za kimś, kto może im pomoże. Ci uważają, że trzeba siłą, bo tamci są tacy. Tam jest tyle elementów, a potem jak to sprytnie powprowadzasz i jesteś na takim pędzie, to stary, nagle naprawdę musisz mieć super moc i siłę, żeby się przeciwstawić, a i tak przychodzi paru typów i cię wgniata po prostu. Nie? I pomyślałem sobie, że akurat jako, że no może w następnym odcinku to poruszę. W sensie taki, ale nie, bo mam, dobra, to powiem. Mam jedną taką rzecz, co ci chciałem pokazać.
No.
Lżejszą.
No.
To jest okładka do mojej książki nowej.
O, wow, napisałeś
ale
książkę nową?
Ale to jest taka okładka, która będzie, jeszcze tutaj zmieniamy. Znaczy, poczekaj, bo to jest...
Nie. Ja się śmieję, bo naprawdę żeśmy mocno zmienili teraz temat.
No tak, bo myślałem sobie...
Żeśmy wchodzili w mrocznie, ale słuchaj, na koniec napisałem książkę dla dzieci.
No Jezu, no bo właśnie pomyślałem, żeby to odbić trochę, żebyśmy zastępili, powiedzieli do zobaczenia za tydzień.
Ja wiem, dobry wybór, cieszę się, że to robimy. Z drugiej strony, jak będziesz wycinał fragment, Kuba, to jakby wytnijmy od tego momentu. Nie róbmy fragmentu. Jakby obozy nazistowskie i nowa książka Abelarda.
Tak, no jasne. Chociaż tutaj też jest walka ze złem.
Stary sztos, daj mi, mogę podtrzymać?
No
a chcesz, żebyś ty trochę opowiedział?
Słuchaj, no jest tak, to jeszcze możesz pokazać, ona się jeszcze będzie, tu będziemy coś już tutaj zmieniać małego, ale... A chcesz przeczytać to?
Tak, oczywiście, że tak.
Taki krótki ten?
A to jest... Bajka dla dzieci.
Bajka dla dzieci.
Okej. Okay. O nazwie Hania, Tyśka i Szajka Brudziaków.
Tak.
Sprzątanie pokoju? Totalna nuda. Tak myślały Hanka i Tyśka, dopóki nie odkryły, że sterta ubrań, zapomniane zabawki, a nawet zwykły kurz mają własne sekrety. I nagle codzienny bałagan zamienił się w początek niecodziennej przygody. Bo kto powiedział, że najbardziej szalone historie nie mogą zaczynać się pod łóżkiem?
Fajne. Tak. No i wiesz co, to jest taka rzecz, którą, no ja, ta grafika, jak sobie znajdujesz, bo ja jestem absolutnie zakochany. W sensie to
super.
Bardzo ciężko teraz byś powiedział, moim zdaniem bez sensu, bo
nie,
ja już
super.
Się
zajarałem. Jeżeli już mogę powiedzieć szczerze, no. To w sensie bardzo mi się podoba, bo rozumiem, że to będzie o...
To będzie taki trochę, w ogóle ma mieć taką formę brudnopisu, takiego szkicownika, takiego...
A trochę domyślam się na podstawie fragmentu, który napisałem i trochę ten, że to są po prostu jakieś przedmioty, kurz, który żyje
tak,
pod łóżkiem
dokładnie.
I że on jest jakoś za nim.
Tak, dalej.
Więc ten motyw kredek i takiego po prostu chaosu.
Brudu, chaosu,
tak.
No właśnie.
W sensie, że jestem w stanie dużo wyczytać tylko po ilustracji i po okładce.
Bardzo się cieszę. Ilustrację zrobił Robert Romanowicz i no, ja go obserwowałem wcześniej, jak już napisałem historię i zaczęliśmy sobie tam szukać, kto by to mógł być, to Ewa. No, szukałem go, nie, że znalazłem go, obserwowałem go zanim napisałem, ale jak pomyślałem sobie, kto by to mógł być, to Ewa, moja redaktorka najlepsza na świecie, podrzuciła mi właśnie Roberta. Ja zacząłem przeglądać, on jest też w ogóle malarzem, maluje zarąbiste rzeczy. On zrobił mnóstwo ilustracji do wielu książek i jego styl taki trochę mroczny, super plastyczny, super kreatywny. No dla mnie to jest taki sztos.
A to jest dla dzieci w jakim wieku? W sensie...
Jeżeli są kategorie takich książek dla dzieci, to myślę tak 6-10,
okay.
Ale jak dałem paru tam osobom, które mają dzieciaki do czytania, to tak i czasem czytali trochę młodsi i czasem trochę starsi. Nie?
Okay.
Ale to się takie 6-10
to jest
to.
Jak piszesz tego typu opowieści dla dzieci, to też piszesz je dla dorosłych, które czytają je dzieciom?
No wiesz co, chciałbym, żeby to był, to jest akcyjniak, nie? To nie jest... jakaś pień, Basiu, która zmieni życie. Ale jest taką akcją. Chciałbym,
fajne
żeby
słowo.
Była.
Bardzo mi się podoba słowo akcyjniak.
No bo to jest taki akcyjniak. Taki, to ma być, taki... Tam się ma dziać. Tam, tam jest przygoda. Myślę, że tempo jest całkiem spoko. Jest kilka rzeczy, które wydają mi się na tyle przyjazne dla dorosłych, że nie ma... Nie jest, kurczę, no nie wiem, nie chciałbym, ale chyba nie jest takie infantylne, nie jest też takie, są dwa czy trzy żarty, które była dyskusja, czy wywali, czy to nie jest już zbytnio.
Dawaj, podaj mi
no
jeden.
Nie, no nie mogę tego.
No jeden nie możesz?
Nie mogę,
jeden,
nie,
bo, no jeden.
No nie, no są dwa właśnie, więc
no
nie
dwa.
Chcę. No nie mogę, no w sensie są dwa takie żarty, które wydają, no jedno ci powiem, w sensie, ale jednego ci nie powiem, bo bardzo go lubię i jest taki chyba najbardziej, a myślę, że rodzice po prostu się zachichrają, szczególnie, że to będzie też celowało w moich, myślę, wiesz, odbiorców. I będą chcieli pewnie sobie gdzieś coś dla siebie. No jeden to jest tylko taki, że, bo to się dzieje w pokoju u tych dziewczynek, bo to jest Hania i Tyśka, nie? Matylda. Hania i Tyśka i to są właśnie trochę na moich córkach, wiesz, taki i różnica wieku i trochę takie napięcia między nimi i one nagle się zamieniają. Każda ma swoje marzenia, każda ma swoje coś tam i one nagle w jakiś sposób stają się malutkie i spadają, wiesz, pod łóżko tam do różnych, tam się dzieją rzeczy różne i tak dalej. No i bardzo... Jezu, czekaj, bo straciłem wątek.
Co że masz jakiś żart, który...
A, żart. No i jest tam sytuacja, że jedna jest w szufladzie i chce z niej wyjść, więc ma kapsle i musi sobie te kapsle układać. I te kapsle dostała dziadka. I nie wiedziała, że dziadek ma tyle kapsli. A okazuje się, że babcia też nie wiedziała, że dziadek ma tyle kapsli i trochę była na niego zła.
Okay.
Więc wiesz, jakby... Dzieci mają o kapslach i spoko, a rodzice mówią, babcia jest wkurzona na dziadka, że ma kapsle.
Tak.
Nie? I potem zaczęli się kłócić o kapsle. No nieważne, ważne, że są.
Tak.
Więc jakby wiesz, taka mała
super.
Rzecz.
Super, idealny przykład.
No więc, a poza tym no mówię, no to jest, kurczę, to co Robert zrobił w kwestii tego, wiesz, tego jak on to dosmaczył wizualnie, jest, będzie dużo różnych, dużo jest, bo na każdej stronie jest praktycznie coś. No wydaje mi się, że to jest też potężna siła, nie?
Zróbmy Abelard tak, skończmy ten odcinek tutaj i zacznijmy drugi. Rozmawiając jeszcze raz o tej książce.
No ja jeszcze myślę, że wrócimy parę razy, bo przecież musimy wspomnieć też o twojej. Komik dookoła, czy już nie ma.
Nie, no jeszcze jest sprzedawana, ale już nie chcemy się o tym gadać.
Spokojnie.
Porozmawiamy o twojej książce na początku następnego odcinka.
Dobrze.
To wtedy będzie na dwóch, a w międzyczasie dziękujemy bardzo.
Czułko.